Magazyn Radia Watykańskiego.
Papież Benedykt XVI powiedział kiedyś, że łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. Przy mikrofonie Tomasz Matyka. Zapraszam do wysłuchania rozmowy Adrianny Sierocińskiej z Grzegorzem Górnym. Gość, publicysta oraz autor książki Tajemnice Fatimy, największy sekret XX wieku, opowie o przesłaniu orędzia z tej portugalskiej miejscowości i sposobach jego wypełniania. Program przygotowało Radio Rodzina z Wrocławia.
Co pana pociągnęło w stronę Fatimy? Dlaczego zainteresował się pan tym tematem?
Od dawna interesują mnie zjawiska, które sytuują się na styku wiary i rozumu, religii i nauki. Czymś takim są właśnie objawienia fatimskie, gdzie mieliśmy także do czynienia z fenomenami, które są niewytłumaczalne z naukowego punktu widzenia. A dodatkowo zawsze interesowało mnie też, jak rzeczywistość duchowa wpływa na kształt cywilizacyjny, kulturowy, obyczajowy, a nawet polityczny naszych społeczeństw. I to również widać wyraźnie na przykładzie objawień fatimskich. A ponieważ zbliżała się dodatkowo setna rocznica tych objawień, to stanowiło taki szczególny bodziec, żeby podjąć pracę nad tym tematem.
Jak wyglądała praca nad tą książką? Ile czasu zajęło zebranie i opracowanie tego materiału?
Wspólnie z Januszem Rosikoniem, fotografem, pracowaliśmy nad tą książką 1,5 roku. W tym czasie byliśmy we wszystkich miejscach w Portugalii i w Hiszpanii, w których przebywała trójka pastuszków, zwłaszcza siostra Lucja, ponieważ ona najwięcej podróżowała. Byliśmy także w innych miejscach, które opisywaliśmy w swojej książce, gdzie, można powiedzieć, realizowało się to orędzie fatimskie, na przykład w Rzymie czy w Wiedniu. I staraliśmy się wszędzie spotykać z ludźmi, którzy albo uczestniczyli w wydarzeniach związanych z objawieniami fatimskimi, czy raczej ze skutkami tych objawień, ponieważ bezpośredni świadkowie już nie żyli, oraz z ekspertami, specjalistami w tym temacie. Raczej staraliśmy się być w tych wszystkich miejscach, żeby je dotknąć, żeby poczuć atmosferę, genius loci tych miejsc.
Najpierw chciałabym, abyśmy zatrzymali się na samym orędziu fatimskim, na jego istocie. Troje dzieci, Hiacynta, Franciszek i Łucja, najpierw przygotowanych przez anioła, są uczestnikami objawień Matki Bożej. O co Maryja prosi te dzieci?
Najpierw Maryja pokazuje im pewne obrazy, pewne wizje, potem wyjaśnia im sens tych obrazów, które one widzą i następnie ma pewne prośby czy też żądania, które one mają skierować dalej. Na takim najgłębszym poziomie orędzie fatimskie jest wezwaniem do pokuty, do modlitwy, zwłaszcza różańcowej, i do nawrócenia. I tutaj dzieci biorą sobie do serca to, co mówi Matka Boża. Rzeczywiście oddają się modlitwie różańcowej z wielką gorliwością, a także przyjmują na siebie różne cierpienia w intencji grzeszników zagrożonych piekłem, czyli wiecznym potępieniem. I one się oddają pokucie, oddają się różnym praktykom ascetycznym, no takim, które dzisiaj są zupełnie niemodne, niezrozumiałe z punktu widzenia człowieka XXI wieku. Natomiast jest też część próśb czy też żądań Matki Bożej, które one mają skierować dalej. Skupiają się na takich dwóch, można powiedzieć, częściach. Pierwsza jest to wezwanie do Ojca Świętego, żeby dokonał poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. I właśnie to ma zapobiec temu, aby błędy Rosji nie rozprzestrzeniały się na cały świat. Oraz druga prośba, no właściwie do całego ludu Bożego, do wszystkich katolików, osób wierzących, o to, aby praktykować nabożeństwo pierwszych 5 sobót miesiąca w intencji wynagradzającej za grzechy wobec Matki Bożej, a zwłaszcza wobec niepokalanego poczęcia. I siostra Łucja w swoich pismach, w swojej korespondencji właśnie cały czas wraca do tych dwóch żądań Matki Bożej.
Te objawienia, one oczywiście łączą się w pewną całość, ale czy możemy powiedzieć, że któreś z nich było najważniejsze?
Najważniejsze było objawienia z lipca 1917 roku, ponieważ wtedy dzieciom zostały objawione te trzy tajemnice, które stanowią istotę takie można powiedzieć jądro tego objawienia. I także bardzo ważną rolę odgrywało objawienie z października 1917 roku, ponieważ nastąpił wtedy tak zwany cud słońca, który stał się taką pieczęcią potwierdzającą prawdziwość, autentyczność tych objawień. Warto też dodać, że później siostra Łucja, kiedy przebywała w klasztorze sióstr Doroteuszek w Hiszpanii, w dwóch miastach Tuj i Pontevedra, miała kolejne objawienia Matki Bożej, Jezusa i Trójcy Świętej i podczas tych objawień dostała kolejne instrukcje, jak powinna zintensyfikować swoje działania na rzecz szerzenia tego orędzia fatimskiego.
Wspomniał pan też o tych cierpieniach i umartwieniach, które podejmowały dzieci. Myślę, że te cierpienia, których doświadczała Hiacynta, są dla nas nie do wyobrażenia, ale mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz, a mianowicie ta wizja piekła, ponieważ my dzisiaj o piekle raczej mówimy niechętnie, mając nadzieję na to, że nikt tam się nie znajdzie. Uciekamy trochę od faktu, że to piekło istnieje, a Matka Boża pokazuje je dzieciom.
No właśnie, jak się ogląda zdjęcia dzieci, zwłaszcza z lipca 1917 roku, robione tuż po tych objawieniach, to na ich twarzach odbija się przestrach. One ewidentnie były przerażone tym, co zobaczyły. Łucja powiedziała, że umarłaby ze strachu, gdyby wcześniej Matka Boża nie zapewniła dzieci, że weźmie ich do siebie, do nieba. Ponieważ tak straszne były te obrazy, wizje cierpień piekielnych, które one widziały. I z dzisiejszego punktu widzenia to pewnie Matce Bożej odebrano by prawa rodzicielskie z tego powodu, że mówiła i pokazywała dzieciom piekło, a więc narażała je na jakieś traumatyczne przeżycia. A tymczasem widzimy, że ona nie oszczędziła tego widoku młodym, niewinnym osobom. I myślę, że to też wskazuje na wielką powagę tego orędzia. To znaczy, że tu toczy się walka na śmierć i życie i to życie wieczne. O to, co będzie ostatecznym przeznaczeniem człowieka, czy wieczna szczęśliwość w Królestwie Niebieskim, czy też wieczne potępienie w piekle. I tutaj stawka tego jest niebagatelna. I dzisiaj rzeczywiście obserwujemy takie zjawisko, że duszpasterze, kaznodzieje unikają tematu piekła, twierdzą, że nie chcą straszyć, ale tutaj tak naprawdę nie chodzi o straszenie, tylko chodzi o uświadomienie sobie tego, że no, życie jest sprawą poważną, nasze decyzje mają też charakter moralny, charakter duchowy, rodzą pewne konsekwencje na przyszłość. To nie jest tak, że mamy do czynienia z taką nieznośną lekkością bytu, tylko że konsekwencje naszych czynów mogą być no, bardzo poważne. I to orędzie właśnie przypomina o tym, czyli przypomina o tym, co zostało dzisiaj trochę zapomniane, co jest przemilczane, czyli o możliwości wiecznego potępienia i piekła.
Maryja powierza sprawę zawierzenia Rosji dzieciom. To im poleca, żeby przekazały te informacje dalej. Ale dzieci w momencie objawienia nawet nie wiedzą, co to jest Rosja. Mają różne koncepcje na ten temat. Dlaczego więc im zostaje przekazane tak trudne zadanie?
No właśnie, to jest pytanie, bo z dzisiejszego punktu widzenia, gdyby ktoś chciał, aby jego orędzie rozpowszechniło się na cały świat, to raczej zgodnie ze współczesnymi teoriami komunikowania masowego zjawiłby się w jakiejś wielkiej metropolii, trafiłby do ośrodków opiniotwórczych i zadbałby o to, aby wielkie osobistości, jacyś celebryci nadali ten komunikat na cały świat. Tymczasem widzimy tutaj coś wręcz odwrotnego. Matka Boża przychodzi do kraju peryferyjnego w Europie, do wioski, której nawet nie ma na większości map Portugalii. Tam przychodzi do dzieci i to jeszcze dzieci, które są niepiśmienne. I im powierza zadanie rozpowszechnienia swojego orędzia na całą kulę ziemską. Więc można powiedzieć, że jest to zadanie paradoksalne, ale z drugiej strony mieści się ono jakoś w logice objawienia biblijnego, dlatego że narodzenie Jezusa też dokonało się w ubogiej stajni, w grocie, gdzieś na peryferiach Imperium Rzymskiego, w zapadłej prowincji, a nie na dworze cesarskim w Rzymie. Także widzimy też wielką skuteczność tego orędzia, że ono mimo to rozpowszechniło się na cały świat. Więc w tej paradoksalności z drugiej strony odkrywamy niezwykłą skuteczność, bo być może taki apel wygłoszony przez celebrytów na tych wielkich forach międzynarodowych, no zostałby zapomniany, bo następnego dnia byłby kolejny komunikat następnych celebrytów i to by zginęło w tym szumie informacyjnym. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś absolutnie jedynym, niepowtarzalnym i czymś takim, co mimo upływu 100 lat nadal pozostaje żywe.
Matka Boża, mówiąc o tej potrzebie zawierzenia Rosji jej niepokalanemu sercu, mówi, że jeśli tak się stanie, Rosja nawróci się i nastanie pokój, ale jeśli nie, to ten kraj rozpowszechni swe błędy po świecie. Czym są te błędy? O jakich błędach tutaj mowa?
Najczęściej identyfikuje się te błędy z komunizmem. Jan Paweł II w 1996 roku w książce Przekroczyć próg nadziei, pytany przez Vittorio Messoriego o przyczyny upadku komunizmu, sam jakby z siebie, nie pytany konkretnie o to, mówi o objawieniach fatimskich. Jan Paweł II przedstawia tam taką kombinację dwóch czynników, które wpłynęły na upadek komunizmu. Pierwsze to są te czynniki ziemskie, takie fizyczne, naturalne, czyli ta słabość komunizmu, ten błąd antropologiczny, który tkwił u jego postaw, ta niewydolność tego systemu, ale z drugiej strony właśnie te czynniki nadprzyrodzone, do których należy modlitwa i inne praktyki duchowe. Nieprzypadkowo obok bazyliki w Fatimie stoi kawałek muru berlińskiego, który właśnie symbolizuje połączenie tych dwóch wydarzeń, czyli koniec komunizmu i objawienie fatimskie. Ale z drugiej strony te błędy Rosji można też identyfikować znacznie szerzej. Ja to właśnie w swojej książce też robię. Mianowicie do tych błędów Rosji można zaliczyć chociażby legalizację aborcji, która dokonała się po raz pierwszy na świecie w Związku Sowieckim w roku 1920. I widzimy, że chociaż komunizm upadł, Związek Sowiecki się rozwiązał, to ten błąd Rosji nadal żyje. On przeżył upadek komunizmu i że legalizacja aborcji jest dzisiaj obserwowana w coraz większej liczbie krajów świata. Więc w tym sensie można powiedzieć, że to objawienie fatimskie nadal pozostaje aktualne, tak jak mówił w 2010 roku w Fatimie Benedykt XVI.
No ale zanim doszło do upadku komunizmu, trochę lat minęło. Jaka była odpowiedź papieży na wezwanie fatimskie?
Pierwszym papieżem, który otrzymał list od siostry Łucji z tym żądaniem Matki Bożej, aby poświęcić Rosję niepokalanemu sercu Maryi, był Pius XI. On był generalnie bardzo nieufny wobec objawień prywatnych. Za jego pontyfikatu ojciec Pio chociażby był objęty pewnymi sankcjami, że nie mógł publicznie sprawować swojej posługi, więc ta prośba Matki Bożej nie została wysłuchana. Później był Pius XII, który rozpoczął swój pontyfikat w 1939 roku. On chciał wypełnić prośbę Matki Bożej z Fatimy, ale jego doradcy mu to odradzali, dlatego że trwała II wojna światowa. Związek Sowiecki znajdował się w koalicji antyhitlerowskiej i istniała obawa, że mówienie o błędach Rosji, że poświęcenie Rosji niepokalanemu sercu Maryi zostanie odebrane jako akt wrogi wobec Moskwy, a więc wrogi wobec koalicji antyhitlerowskiej, czyli przyjazny wobec III Rzeszy i Adolfa Hitlera, i że mogło to zostać odebrane jako porzucenie neutralności przez Stolicę Apostolską. Więc Pius XII zdecydował się na rozwiązanie połowiczne i dokonał zawierzenia, ale nie Rosji, tylko świata i nie w łączności ze wszystkimi biskupami, tylko drogą radiową na falach Radia Watykańskiego. Później był kolejny papież Jan XXIII, który też nie zdecydował się na ten krok. On z kolei zwołał Sobór Watykański II. Bardzo chciał, aby uczestniczyli w nim w roli obserwatorów delegaci Patriarchatu Moskiewskiego, prawosławia. W związku z tym porozumiał się z nimi. Dzięki temu prawosławni z Moskwy wzięli udział w Soborze Watykańskim II, ale warunkiem było nieporuszanie sprawy komunizmu i Rosji przez papieża. I tę linię kontynuował później Paweł VI i doszło do pontyfikatu Jana Pawła II, który po zamachu na placu Świętego Piotra 13 maja 81 roku zdecydował się wypełnić orędzie fatimskie. I nastąpiło to w roku 1984.
Dzisiaj dla nas jest to sprawa oczywista, ten związek Jana Pawła II z Fatimą, ale czy tak było od początku, czy dopiero po tym zamachu na życie Ojca Świętego on się tym orędziem, no powiedzmy, zainteresował bardziej?
Było kilku księży, jacy zwracali uwagę Jana Pawła II na orędzie fatimskie i mówili mu, że to on jest tym Ojcem Świętym, który ma spełnić życzenia Matki Bożej z Fatimy. Między innymi słowacki biskup Paweł Chnilica czy austriacki franciszkanin ojciec Petrus Pawliczek mówili o tym papieżowi. Jednak dopiero zamach na placu Świętego Piotra zmienił wszystko. Kiedy Jan Paweł II leżał w klinice Gemelli, dochodząc do siebie po tym zamachu, przyjaciel papieża, dr Gabriel Turowski, zwrócił mu uwagę na ciekawą koincydencję czasową, czyli zbieżność dwóch dat, 13 maja 1917 objawienia fatimskie i 13 maja 1981 zamach na placu Świętego Piotra. Jan Paweł II, który uważał, że ocalenie życia zawdzięczał wówczas Matce Bożej, zainteresował się objawieniami fatimskimi, polecił, aby dostarczono mu do kliniki Gemelli całe dosie fatimskie, zapoznał się z nim i wtedy podjął decyzję, że musi dokonać tego aktu poświęcenia, ponieważ uznał, że on będzie tym papieżem, który wypełni prośbę Matki Bożej z Fatimy.
A czy mamy pewność, że rzeczywiście tę prośbę wypełnił, że to żądanie Matki Bożej zostało w takiej odpowiedniej formie spełnione?
No do dziś niektórzy mają wątpliwości. Pierwszy raz Jan Paweł II uczynił to w roku 1982, 13 maja, równo rok po zamachu, kiedy zjawił się w Fatimie, ale wtedy siostra Lucja powiedziała, że to żądanie nie zostało przyjęte przez niebo, ponieważ nie dokonało się w łączności z biskupami na świecie. Ten został ponowiony 25 marca 1984 roku, już wtedy w łączności z biskupami na całym świecie, z tym, że Jan Paweł II nie wymienił wtedy Rosji. Powiedział, że poświęca świat i te narody, które Matka Boża chce, żeby jej szczególnie ofiarowano. Siostra Lucja później powie, że ten akt został przyjęty przez niebo, głównie z tego powodu, że dokonał się w łączności z biskupami na całym świecie, dlatego że te błędy Rosji rozpowszechniły się na cały świat, w związku z tym biskupi z całego świata powinni wziąć udział w tym akcie poświęcenia. Natomiast rzeczywiście wiele osób dzisiaj też powątpiewa w taką absolutną skuteczność tego aktu, właśnie z tego powodu, że nie została tam wymieniona nazwa Rosji.
No to na koniec to, co najważniejsze, myślę, dla nas świeckich, czyli jaki może być nasz udział w tym wypełnianiu orędzia z Fatimy.
Jest to po pierwsze wezwanie do nawrócenia, do pokuty, do modlitwy, zwłaszcza różańcowej, oraz do praktykowania nabożeństwa pierwszych 5 sobót miesiąca. Bo widzimy, że tutaj Matka Boża dwa warunki postawiła, które dotyczyły tego, aby zahamować rozprzestrzenianie się błędów Rosji na świecie. Pierwszy ten warunek do papieża i drugi do wszystkich wierzących. I tutaj powstaje pytanie, czy rzeczywiście katolicy na świecie na tyle przejęli się prośbami Matki Bożej, że wypełniają ten jej postulat. On w sumie w każdym pokoleniu powinien być odnawiany, powinien być kontynuowany i biorąc pod uwagę sekularyzację, jaka następuje w świecie zachodnim, to można powątpiewać, czy to nabożeństwo się rozwija. Ale myślę, że to jest takie wezwanie do wszystkich, żeby wzięli na siebie też odpowiedzialność za losy świata.
Grzegorz Górny, publicysta, dziennikarz, autor książki Tajemnice Fatimy, największy sekret XX wieku. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Wysłuchali Państwo audycji przygotowanej przez Adriannę Sierocińską z Radia Rodzina z Wrocławia. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz następny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.